Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Żywi ludzie przychodzą na spotkanie z żyjącym Bogiem. I chciałbym, żebyśmy troszeczkę dzisiaj powiedzieli sobie właśnie o tym spotkaniu z Bogiem, o przestrzeni liturgii, w której uczestniczymy. Nie tyle chciałbym powiedzieć homilię, ale właśnie, żebyśmy spróbowali zobaczyć troszeczkę tego naszego uczestnictwa w wydarzeniu liturgicznym. Czym jest liturgia? Gdybyśmy tak spróbowali od strony etymologicznej popatrzeć na znaczenie słowa, to jest słowo greckie, które oznacza dzieło ludu w domyśle ku chwale Boga. Dzieło ludu, dzieło nas wszystkich, każdy na swój sposób współtworzymy liturgię. Współtworzymy to spotkanie. Każdy na swój sposób, inaczej celebrant, inaczej ministrant, inaczej kościelny, inaczej organista, inaczej lektor, inaczej ktoś siedzący w ławce, ale każdy z nas jest ważny. Nasze wspólne dzieło ku chwale Boga. Bardzo lubię takie określenie, które kiedyś usłyszałem, że liturgia to jest rytuał nadworny króla królów. Jak pójdziemy na jakiś dwór królewski, jeszcze takie są na świecie, pójdziemy do Pałacu Prezydenckiego, pójdziemy choćby do Pałacu Apostolskiego w Watykanie, tam obowiązuje tak zwana etykieta, czyli określony sposób zachowania, określony także sposób ubierania, jasno jest określone w etykiecie, co wolno mówić, czego nie wolno, jak się zachowywać, jak się nie zachowywać, jak się ubrać albo jak się nie ubrać. Jest to bardzo rygorystycznie przestrzegane. Co dopiero tutaj, kiedy spotykamy się z samym królem królów, z tym pierwszym, z tym najwyższym. Często mówimy, że Bóg jest dla nas najważniejszy. Ważne, żeby to, co mówimy, przekładało się na język życia. I chciałbym, żebyśmy troszeczkę dzisiaj właśnie spróbowali zobaczyć tej etykiety króla, na dworze króla królów. Zasady liturgiczne określane są w tak zwanych rubrykach, czyli komentarzach takich swoistych do ksiąg liturgicznych, do mszału, do lekcjonarza, do rytuałów poszczególnych sakramentów. Są opisane sposoby, w jaki sposób daną liturgię należy sprawować. I to należy do kompetencji Kościoła, Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. To nie jest wymysł kogokolwiek z nas, księdza, biskupa, organisty. To jest skarb, to jest własność całej wspólnoty Kościoła, która to ustaliła i tego należy przestrzegać. Chciałbym o kilku takich rzeczach tutaj, żebyśmy sobie powiedzieli. Jedna rzecz, która czasami nam wraca i tak tylko tytułem przypomnienia, bo zdarza się, że ktoś tam gdzieś jeszcze pyta o język łaciński w liturgii. Przypominam, że łacina jest językiem oficjalnym całej wspólnoty Kościoła. Wspólnym, oficjalnym językiem Kościoła jest właśnie język łaciński, gdzie indziej już nieużywany. I kiedy w 60. latach Sobór Watykański II zezwolił na używanie języków narodowych w liturgii, do tego momentu, do Soboru Watykańskiego II, cała liturgia w całości była sprawowana po łacinie. Co starsi zapewne to jeszcze doskonale pamiętają. Od Soboru Watykańskiego możemy sprawować w językach narodowych. Możemy, to nie znaczy musimy. Sobór na to zezwolił, żeby przybliżyć ludziom bogactwo liturgii, ale jednocześnie też jest bardzo jasne zalecenie, bardzo jasny, bardzo mocny nacisk, żeby pielęgnować przynajmniej niektóre elementy liturgii w języku łacińskim, tak to jest określone, pielęgnować, żeby wierni z różnych stron świata mogli wspólnie w wydarzeniu liturgicznym, zwłaszcza w Eucharystii, uczestniczyć. Klasyczny przykład mieliśmy w czasie minionych Światowych Dni Młodzieży. No, nie mieliśmy szczęścia goszczenia grupy w naszej parafii, ale tam, gdzie te grupy były,
ta wspólna liturgia musiała się odbywać właśnie w języku łacińskim, żeby wszyscy mogli jednakowo uczestniczyć. Tak samo ta duża liturgia, potem już z udziałem Ojca Świętego w Krakowie, była w tym języku sprawowana. Słyszę nieraz takie argumenty, ale my wtedy nie rozumiemy. Jest to jakoś prawda, ale jednocześnie, czy więcej rozumiemy, kiedy liturgia jest sprawowana po polsku? Naprawdę? Ile rozumiemy z tej tajemnicy, która dokonuje się tutaj na ołtarzu? My rozumiemy znaczenie słów. Rozumiemy tekst. Ale czy naprawdę rozumiemy tajemnicę? Wątpię. Nie da się ogarnąć Boga. I bywa, kiedy zdarza mi się na przykład uczestniczyć w liturgii gdzieś tam w innym kraju, w języku, którego nie zawsze rozumiem, wtedy czasami jest mi nawet pod pewnymi względami łatwiej uczestniczyć, bo znaki liturgiczne bardziej do mnie przemawiają. Bardziej koncentruję się właśnie na znaku, skoro nie rozumiem słów, bardziej koncentruję się na znaku i ten znak do mnie też bardziej przemawia. Także warto, żebyśmy też z taką pokorą stanęli wobec tajemnicy, która tutaj się dokonuje. Drugi temat, który warto, żeby zasygnalizować, to jest muzyka w liturgii. Bywa, że gdzieś tam chcemy tę liturgię ubogacić i dobrze, chcemy, żeby ona była piękna, żeby była godna Boga, przed którym stajemy. Natomiast warto pamiętać, że znowu ta sfera muzyczna jest bardzo konkretnie określana przepisami i stosownymi dokumentami liturgicznymi wydanymi przez Stolicę Apostolską. Jest osobna instrukcja też soborowa Musicam Sacram i później jeszcze ileś innych dokumentów. Czasami słyszę takie argumenty, bo ja bym chciał, żeby na mojej mszy świętej był wykonany taki czy inny utwór. No, dwa błędy w tym rozumowaniu. Po pierwsze, nie ma mojej mszy świętej. Msza święta jest własnością Chrystusa i Kościoła. Ona jest sprawowana w czyjejś intencji, to tak, ale ona nigdy nie jest moja. Ona jest Kościoła, ona jest Chrystusa, ona jest nasza. Jest nasz skarb największy, jaki mamy. Ale nigdy mój, nigdy nie będzie naszą własnością. I druga rzecz, to nie jest tak, że nam się coś podoba, mi się coś podoba, jakiś utwór bardzo często o charakterze świeckim, często jakaś tam muzyka filmowa i ja chcę, żeby to zostało zagrane, zaśpiewane. Jasno musi być określone, czy dany utwór jest dopuszczony do użytku w liturgii, czy też nie. I od tego są przeszkoleni muzycy kościelni, oni mają stosowną wiedzę, wiedzą, co można, czego nie można. To, co nieraz widzimy w mediach, czy w telewizji, czy w internecie, nieraz widzimy różne filmiki, zajawki, jak to ktoś tam wykonał, jakieś tam Alleluja Koena, czy jakieś inne jeszcze rzeczy. No, to są bardzo często, powiedzmy sobie uczciwie, nadużycia. Nadużycia wynikające albo z niewiedzy, albo no z lekceważenia tego misterium, które tutaj sprawujemy. A tego przecież nie chcemy. Chciałbym, żebyśmy jeszcze jedną rzecz sobie powiedzieli. Mianowicie, kiedy składamy wyznanie wiary, tak się dzieje w niedzielę i uroczystości, dwa razy w roku, uroczystość Bożego Narodzenia i w uroczystość zwiastowania Matki Bożej przypomina nam Kościół, że na słowa za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało i stał się człowiekiem, przyklękamy. O co chodzi? O oddanie czci, o wyrażenie zewnętrznego szacunku dla tajemnicy wcielenia, dla tajemnicy tego wydarzenia, kiedy Bóg stał się człowiekiem, stał się naszym bratem, stał się jednym z nas. Najważniejsze wydarzenie, bez którego nie byłoby całej reszty. To, że Bóg postanowił stać się człowiekiem, za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem. W te dwa dni, zwiastowanie i Boże Narodzenie, przyklękamy. W inne dni, o tym zazwyczaj nie pamiętamy, wszędzie to jest jasno też w rubrykach określone, w inne dni na te słowa się kłaniamy. Całe zgromadzenie wykonujemy ukłon o co chodzi? Cały człowiek się modli. Nie jest tak, że modli się tylko moja głowa, albo tylko moje usta, albo tylko moje serce. Cały człowiek się modli. Modlimy się też ciałem. Stoimy, klęczymy, siedzimy. Także ten ukłon wyraża, czy przyklęknięcie wyraża w danym momencie nasz szacunek, nasze uwielbienie wobec tego wydarzenia, że Bóg stał się jednym z nas. Także starajmy się o tym pamiętać. I jeszcze kilka rzeczy dotyczących przyjmowania Komunii Świętej, bo tutaj no tak troszeczkę zdarza nam się już w rutynę wpadać. No i warto parę rzeczy przypomnieć. Liturgia Komunii Świętej w czasie Eucharystii zaczyna się od modlitwy Ojcze Nasz. Razem stajemy przed Bogiem, który daje nam wszelkie dobro, który jest naszym Ojcem, który obdarowuje nas miłością. I po tej modlitwie Ojcze Nasz następuje znak pokoju. Przekażcie sobie znak pokoju. Nie ma nigdzie w rubrykach przewidzianej odpowiedzi pokój nam wszystkim. Ktoś to kiedyś tak wymyślił, ale nigdy takiej odpowiedzi nie było i nie ma przewidzianej oficjalnie w liturgii. Więc nie stosujemy tego. Natomiast jest w rubrykach powiedziane, że wszyscy w sposób przewidziany, przyjęty w danej wspólnocie okazują sobie miłość i pokój. To kiedyś w kościele pierwotnym był pocałunek pokoju, do dzisiaj jest praktykowany w niektórych wspólnotach, natomiast chodzi o to, żebyśmy po prostu siebie nawzajem dostrzegli. To może być skłon głową, spojrzenie w oczy, uśmiech, podanie ręki. Natomiast no, takie rzucenie w przestrzeń pokój nam wszystkim, albo jeszcze bardziej takie no, czasami niezrozumiałe. Ja się nieraz tak śmieję, pół żartem, pół serio mówię, że są tacy ludzie, takie kiwaczki, że tak pokiwa głową na prawo, na lewo, tak naprawdę nie wiadomo do kogo i w którą stronę. Niech to będzie do konkretnego człowieka. Z prawej, z lewej strony, z przodu, ewentualnie z tyłu. Ale żebyśmy siebie nawzajem z życzliwością, z radością też dostrzegli, że jesteśmy razem. Taki jest sens tego znaku. Już sam moment przyjęcia Komunii Świętej. Spróbujmy zobaczyć dwa elementy. Pierwszy jest wezwanie. Oto Baranek Boży, błogosławieni, którzy zostali zaproszeni na Jego ucztę. Odpowiadamy, Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale jedno Twoje słowo wystarczy, że moja dusza będzie uzdrowiona. I to jest moment, kiedy wstajemy i podchodzimy do Komunii Świętej. Nie czekamy. Bardzo często, ostatnio zaczęło zdarzać się już od pewnego czasu, zaczęło zdarzać się w ten sposób, zwłaszcza w czasie liturgii w ciągu tygodnia, ale w niedzielę też, że robi się taka pustka, taka cisza. Tak jakby ktoś nie wiedział, co ma zrobić. Ostatecznie kończy się w ten sposób, że ksiądz czy szafarz wychodzi z ciałem Pana Jezusa tutaj do przodu, stoi i teraz dopiero wierni w kościele zaczynają się zastanawiać, kto by tu pierwszy mógł wstać i ruszyć naprzód. Zwykłe, dobre wychowanie, kochani. Żadna wielka wiara. Zwykłe, dobre wychowanie podpowiada nam, że nie wypada, aby Pan Jezus na nas czekał. To my na Niego powinniśmy tutaj czekać. Nie On na nas. Więc począwszy od pierwszych ławek, kończy się, Panie, nie jestem godzien, jest dzwonek nawet na Komunię Świętą, jeżeli akurat jest ministrant na liturgii, wstajemy, podchodzimy, tworzymy tutaj z przodu dwa rzędy. Prosta rzecz. Od pierwszych ławek, jeżeli jest nas mało na liturgii, w tygodniu na przykład, to spokojnie możemy od razu podejść wszyscy. Mamy kościół duży, nawa jest szeroka, zmieścimy się. W niedzielę jest nas trochę więcej, począwszy od pierwszych ławek i w miarę jak jest miejsce, dochodzimy. Jeżeli szafarzy jest więcej, to wtedy tworzymy także procesje w prawej i lewej, w bocznych nawach. Ale zawsze tutaj dwa rzędy od razu możemy utworzyć. Nawet jak jest jeden szafarz, spokojnie może na dwie strony rozdawać. Jest to bardzo wygodne i bardzo sprawne. Ale nie każmy Panu Jezusowi tutaj czekać. Tak naprawdę zauważmy, On zawsze na nas czeka. Więc choćby ten jeden moment pokażmy, że my też czekamy na Niego. I drugi element z Komunią Świętą związany, moment przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Wielu z Was to praktykuje. Bardzo piękny zresztą gest, na który od pewnego czasu wyraziła zgodę Konferencja Episkopatu. Gest obecny w Kościele praktycznie biorąc od początku. Od początku. O wiele starszy, aniżeli przyjmowanie do ust. I bardzo naturalny. Ale niech on też ma swoją wymowę i swoją wagę. Wyciągamy lewą rękę do przodu, prawą podkładamy na krzyż pod spodem. Ojcowie Kościoła mówili, że tworzymy tron dla króla. Tak to określali. Tron dla króla. I szafarz podaje nam ciało Pańskie, ciało Chrystusa, odpowiadamy Amen, czyli potwierdzamy, że wierzymy, że to jest ciało Pana Jezusa. I co robimy w tym momencie? Jeden krok w bok i od razu na miejscu przy szafarzu prawą ręką wkładamy sobie ciało Pańskie do ust. Tylko w ten sposób. Bywa, że ktoś tam próbuje, jest kompletny absurd, w rękawiczkach już widziałem, pomyłka. Chodzi też o to ułożenie rąk. Zdarza się, że ktoś na przykład wskutek choroby, niesprawności, wieku też, nie potrafi już tych rąk wyciągnąć prosto i ta ręka jest na przykład przekrzywiona. Jest duże niebezpieczeństwo, że hostia może spaść na ziemię. To może warto w takiej sytuacji, kiedy nie potrafię, po prostu brakuje mi tej sprawności, zdarza się. Wtedy może warto wrócić do tradycyjnego dla nas sposobu przyjmowania do ust, żeby nie było tego niebezpieczeństwa, że ciało Pana Jezusa upadnie na ziemię. Pamiętajmy o tej nadrzędnej zasadzie, która będzie nam zawsze jakoś podpowiadać też sposób godnego i pięknego zachowania. Chodzi o troskę, o to, żeby to, co to robimy ku chwale Pana Boga, było naprawdę piękne i godne Jego świętości, Jego majestatu. Rytuał nadworny Króla Królów. My tutaj stajemy naprawdę w jednym rzędzie z aniołami, ze świętymi. Pokażmy, że też zależy nam na wielkości, na pięknie tego wydarzenia, w którym razem, wspólnie ku chwale Boga uczestniczymy.